Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
No niewątpliwie, moi drodzy, emocje są w Barcelonie, ponieważ dzisiaj doszło w siedzibie klubu do bardzo ciekawych rzeczy. Pojawiła się policja, która przeszukała biura, aresztowano wiele osób z aktualnego zarządu klubu, a także byłego prezydenta katalońskiego zespołu, czyli Josepa Marię Bartomeu. Kamil Gapiński, witam was bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie właśnie o tych katalońskich, powiedziałbym, harcach. No i już wybieram numer telefonu do pierwszego gościa, mam nadzieję, że uda nam się połączyć bez żadnych problemów i że zaraz sobie tutaj, bo dyskutujemy o tych kwestiach, z tego co słyszę, jest już z nami nasz pierwszy gość, pan Michał Gajdek, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
To takie małe zrobię wprowadzonko. Adwokat Sosio numer 98107, człowiek, który rozmawia o Barcy w podcaście 9 Camp Nou. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, czy to jakoś po hiszpańsku powinienem czytać. I czasem napiszę coś na bloga. Generalnie osoba zorientowana w kwestiach Barcelony. Witam serdecznie, panie Michale, jeszcze raz.
Dzień dobry.
Niech mi pan powie, co to się dzieje w waszym klubie. Ja jako kibic Realu Madryt patrzę na to z pewnym, mimo wszystko, smutkiem, bo mam taką świadomość, że mocna Barcelona jest też potrzebna Realowi, a ta Barcelona w tym sezonie wydaje się być wyjątkowo, nie wiem jak to powiedzieć, rozedrgana. Być może to jest odpowiednie słowo?
No tak, myślę, że to jest dobre określenie. Rzeczywiście klubem czy instytucjami klubu dzisiaj wstrząsnęły wyjątkowo mocne turbulencje, nawet jak na ten sezon, który, jak wiemy doskonale, zaczął się od trzęsienia ziemi z Leo Messi. No teraz mamy chyba historię, która nawet to przebija. No bo rzeczywiście w sprawie, która tak właściwie swoje źródło ma jeszcze w zeszłym sezonie, właściwie mieliśmy już rocznicę od rozpoczęcia afery, która nazywa się Barcagate, tak funkcjonuje w mediach. No moim zdaniem lepszym określeniem jest Bartogate, czyli powiązanie tej nazwy właśnie bezpośrednio z nazwiskiem byłego już prezydenta FC Barcelony, no w której chodzi, w skrócie mówiąc, o to, że klubowe pieniądze zostały wydane, najprawdopodobniej, tak przynajmniej podejrzewają śledczy, na to, aby oczerniać zawodników klubu, aby wybierać właśnie wizerunek prezydenta, no a co gorsza, zostały wydane w sposób zdecydowanie nierynkowy, natomiast teraz pojawiają się jeszcze dodatkowe plotki, że część z tych pieniędzy, część z tych usług, za które zostały te pieniądze przepłacone, no ostatecznie te pieniądze jakimiś kanałami wracały właśnie do rąk czy do kieszeni aresztowanych dzisiaj, czyli nie tylko byłego prezydenta, ale i szefa działu prawnego, ale również dyrektora zarządzającego klubu oraz byłego prezydenckiego doradcy. Mm-hmm.
Dawid Rzymczak, a więc dziennikarz sport.pl, jakiś czas temu napisał takie zdania. Josep Maria Bartomeu na zawsze będzie tym prezesem, który obrzydził Barcelonę Lionelowi Messiemu. Z czasem pewnie wiele mu zapomnął, że opłacił hejterów, bo atakowali nieprzychylne jemu legendy klubu, że sprzedał Neymara, a w jego miejsce kupował niewłaściwych piłkarzy za blisko 400 milionów euro, że był oskarżony o korupcję, ale ten Messi zostanie z nim na zawsze. No tutaj pełna zgoda, ale też jak wychodzą te wszystkie brudy na wierzch, to człowiek dochodzi do wniosku, że po prostu prezesem jednego z największych klubów na świecie w historii piłki był absolutnie mały człowiek. Taki człowiek, no, niegodny tego miana.
No niestety myślę, że pełna zgoda po raz kolejny tutaj. Też trzeba sobie przypomnieć, no, że Josep Maria Bartomeu tak naprawdę nigdy do końca nie miał być prezesem Barcelony, tak? No bo Josep Maria Bartomeu przejął władzę jako prezydent tymczasowy w zastępstwie Sandro Rosella, który, no cóż za niespodziankę, również miał problemy z prawem i został, spędził ponad 2 lata w areszcie tymczasowym. Wówczas Josep Maria Bartomeu przejął władzę po prostu, bo był wtedy wiceprezydentem, nie był namaszczony na jego następcę jeszcze wcale. Natomiast no, później rzeczywiście zdarzył się sezon absolutnie genialny sportowo w wykonaniu Barcelony, tak, zdobycie tripletu zwieńczonego finałem Ligi Mistrzów w Berlinie. No i wtedy rzeczywiście Josep Maria Bartomeu dał radę wybory wygrać właściwie głównie na tych wynikach sportowych, tak, głównie na... Nie da się też ukryć, no, że on akurat, to mu trzeba oddać, odpowiadał za skompletowanie tego tria Messi, Neymar, Suarez, które wówczas straszyło Europę i wszystkich przeciwników Barcelony. No i właściwie na poszedł do wyborów z takim hasłem triplet oraz tridente, tak, czyli trio w ataku. No, jak wiemy, no, szybko nie zostało nic z tego tridente właściwie, tak Leo Messi, który chciał odejść, jego ostatni element, na co sam Bartomeu mu nie pozwolił, na tripletu niestety ani nawet sami Ligi Mistrzów Barcelona już nie zobaczyła.
Ale jak człowiek patrzy na przykład na te okoliczności odejścia Luisa Suareza, na tę łatwość, z jaką pozwolono mu opuścić Barcelonę i też na fakt, że właściwie wzmocnił jednego z dwóch głównych jej konkurentów, no to się ociera, panie Michale, o sabotaż.
Ociera się, to fakt. Ja powiem szczerze, że mi się wydaje, że no głównie właśnie okoliczności odejścia Suareza były tragiczne pod tym względem, no, że jedną rzeczą jest to, że można się zastanawiać, czy to rzeczywiście nie był czas, żeby Luis Suarez już z Barcelony odszedł. Natomiast to, że właśnie oddano go po pierwsze do takiego, a nie innego rywala, po drugie na takich, a nie innych warunkach finansowych, a po trzecie i być może przede wszystkim bez zapewnienia sobie jakiegokolwiek następcy, mniej lub bardziej godnego, no to rzeczywiście zakrawa na skandal. Mm-hmm.
No właśnie, i teraz powstaje pytanie, co temu Bartomeu grozi? Czy pan się wczytywał w teksty hiszpańskiej prasy, czy pan jako prawnik też gdzieś się tym interesował? To jest tak, że pogrożą mu palcem i może mieć wyrok w zawieszeniu, jak coś powiedzmy udowodnią, czy to może być po prostu odsiadka? Jak to wygląda?
Na chwilę obecną Bartomeu właściwie jest zatrzymany, z tego co wiemy, podobnie jak cała reszta jego towarzyszy, więc nie doszło jeszcze nawet do formalnego przedstawienia zarzutów. Czyli na chwilę obecną ciężko wyrokować, o co dokładnie może chodzić, natomiast rzecz jasna po tych okolicznościach i po tym śledztwie, które już trwa od dłuższego czasu, można się domyślać. Najprawdopodobniej zarzut mu zostanie postawiony jeden z dwóch albo dwa, a sprowadza się to po pierwsze do działania na szkodę klubu poprzez właśnie wydatkowanie tych pieniędzy w sposób no, niegospodarny, tak? Po pierwsze nie na to, co było trzeba, po drugie nie za takie kwoty też, za które można to było zrobić, a po drugie jest to tak zwana korupcja gospodarcza, no bo korupcja nam się kojarzy z takim przestępstwem jednak urzędniczym, że ktoś przekupia urzędnika państwowego albo samorządowego i ten urzędnik jest ewentualnie później też ścigany za to, że dał się przekupić, natomiast rzeczywiście w sektorze prywatnym też możemy mieć do czynienia z korupcją, no i to jest właśnie ten zarzut, no bo te zarzuty są dosyć poważne. Za nie teoretycznie przynajmniej grozi do kilku ładnych lat więzienia. Z tego co pamiętam, za działanie na szkodę klubu, no to jest około maksymalnie 6 lat. Ciężko się spodziewać, żeby oczywiście tak się to zakończyło. Natomiast tak jak wspomniałem, jest jeszcze wątek niepotwierdzony póki co, dotyczący tego, że te pieniądze jakoś miałyby trafiać później do samego Bartomeu, czy też do jego współpracowników, tak? No i tutaj mielibyśmy do czynienia już z jakimś praniem pieniędzy i z defraudacją środków klubowych, no co jest zdecydowanie, bym powiedział, cięższym przestępstwem, więc na chwilę obecną jednak poczekałbym jeszcze na to, jakie konkretnie zarzuty zostaną postawione, no i zobaczymy, jak będzie się to dalej układało, jak się to może skończyć, no. Też trzeba pamiętać o tym, że wspomnieliśmy Sandro Rosella wcześniej, to nie jest pierwszy prezydent Barcelony, który miał problemy z prawem, bo Sandro Rosella ustąpił ze stanowiska, spędził ponad 2 lata w areszcie tymczasowym po to, żeby następnie zostać uniewinnionym. Ale zarówno Sandro Rosell, jak i José María Bartomeu też już mieli jeden wcześniej proces wspólnie, a chodziło konkretnie o unikanie podatków od transferu Neymara. Natomiast wówczas skazany by został pewien podmiot, ale tym podmiotem był klub, tak? FC Barcelona została przestępcą podatkowym w świetle prawa hiszpańskiego właśnie za to, żeby uniewinnieni zostali panowie Rosell oraz Bartomeu. Mm-hmm.
Czy pan jako kibica Barcelony, no może czy to jest złe pytanie, jak bardzo się pan wkurza jako kibic Barcelony, gdy patrzy na to, co się dzieje z tym klubem? No bo jeżeli my czytamy, że zespół jest w trudnej sytuacji finansowej, która tak naprawdę nie pozwoliła mu na przeprowadzenie potrzebnej, patrząc na Barcelonę, kadrowej rewolucji, jeżeli czytamy, że dzieją się takie rzeczy jak te dziś, no to ciężko być wielkim optymistą w kontekście, nie wiem, najbliższych 2, 3, 4 lat.
Ciężko, to fakt, natomiast ja uważam, że to jest krok w dobrą stronę, tak? Jeżeli chodzi o to, co się dzisiaj wydarzyło, co mam nadzieję, że jednak się wydarzy, no bo ja też z racji wykonywanego zawodu, no wiadomo, domniemanie niewinności na pierwszym miejscu, natomiast jako kibic zdecydowanie tutaj życzyłbym sobie wyroku po prostu, no bo myślę, że taki przekaz też jest potrzebny dla przyszłości klubu, żeby pokazać, że jeżeli ktoś przychodzi i mówiąc kolokwialnie czy oględnie, jest po prostu złym człowiekiem i szkodzi temu klubowi, no to żeby poniósł za to potem właściwe konsekwencje, żeby nie mógł się po prostu czuć bezkarny. Więc o tyle uważam, że to jest bardzo potrzebny proces i coś, co może Barcelonę rzeczywiście jakoś podźwignąć i odnowić. Natomiast no tak, no zdecydowanie ostatnie lata właściwie spędzone z Josepem Marią Bartomeu, wcześniej z Sandro Rosseia, no to jest właściwie dekada, tak, bo w 2010 roku Sandro Rossei został wybrany prezydentem, Bartomeu oddał władzę pod koniec 2020. No i te 10 lat to na pewno jest okres, który zdecydowanie lepiej można było wykorzystać, zwłaszcza, że jest to okres, w którym no, w klubie był cały czas Leo Messi, w którym przez większość czasu byli absolutnie genialni piłkarze. Uważam, że nie zrobiono z tym wszystkiego, co można było zrobić, a skupiono się bardziej na swoich niestety partykularnych interesach.
Przypomnijmy, że wybory nowego prezydenta klubu odbędą się 7 marca. Na liście jest 3 kandydatów. Juan Laporta, doskonale znany kibicom Barcelony, Victor Font i Toni, i teraz przepraszam, jeżeli źle przeczytam, Freixa, a może to się inaczej czyta, nie jestem biegły w języku hiszpańskim, natomiast jakby prosiłbym o parę zdań o każdym z tych kandydatów i czy pan ma taką osobę, którą ewidentnie z tej trójki widziałby na miejscu Bartomeu?
Jasne, no może zacznę od końca. Toni Freixa to jest były rzecznik w zarządzie Sandro Rosseia, potem przez moment również w zarządzie Josepa Marii Bartomeu i myślę, że to właściwie mówi wszystko o nim. Dzisiaj zdążył on napisać takiego tweeta z angielskiego "You'll never walk alone", tak? Nigdy nie będziesz szedł sam, kierowanego właśnie do Bartomeu. Myślę, że na tym
wspaniałe wyczucie chwili, naprawdę.
No właśnie, myślę, że możemy na ten temat zakończyć, jeżeli chodzi o to, czy jest on zaufaną osobą, czy nie jest osobą godną zaufania. Ja dodam tylko jeszcze może, że aktualnie on ma 2 procesy cywilne z kolei, o to, że biznesy, którymi zajmował się po odejściu z zarządu Barcelony, okazały się być piramidami finansowymi i oszustwem wobec klientów, przynajmniej takie są oskarżenia tychże klientów. No więc
czyli byłaby to kontynuacja obecnej tej polityki, tak, powiedziałbym, to, która była przed chwilą, tak?
Myślę, że byłby to godny następca niestety i mam nadzieję, że już po raz kolejny no jednak socjusz się na to po prostu nie nabiorą. Kolejnym kandydatem jest Victor Font i to jest człowiek, który, ja powiem szczerze, że jeszcze parę miesięcy temu uważałem go za naprawdę bardzo interesującą opcję, być może kogoś, kto jest w stanie Jeanowi Laporcie zagrozić poważnie w tym wyścigu po prezydencki fotel. Natomiast im dłużej ta kampania trwała, tym niestety Font częściej sobie strzelał w stopę, musiał wycofywać się ze swoich różnych wypowiedzi, odżegnywali się od niego ludzie, których wskazywał, że ma w swoim projekcie i że z nimi będzie budował nową Barcelonę. Tak więc no, o ile uważam, że ma pewne bardzo ciekawe pomysły, tak niestety chyba brakuje mu jeszcze, albo po prostu mu brakuje takiego obycia, być może i kampanijnego wyczucia w chwili, no takiej po prostu umiejętności robienia polityki.
Czyli tak, zostaje, tak, nam Joan Laporta, rozumiem,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, zostaje Joan Laporta, który, powiedzmy sobie też szczerze, nie musiał zbyt dużo robić w tej kampanii, a pewnie jeżeli nie stanie się nic niespodziewanego, to w niedzielę zostanie po raz kolejny prezydentem Barcelony. On bardzo umiejętnie przemilczał, był bardzo powściągliwy, sporo osób mu też zarzuca, w czym też jest trochę prawdy, że nie był być może tak konkretny, jak można by było być podczas tej kampanii, no bo ciężko było od niego wydobyć jakieś konkretne nazwiska, chociażby on twierdził, że nie będzie rozmawiał o nowych nazwiskach, no bo aktualnie są w klubie stare nazwiska, on nie chce destabilizować drużyny w trakcie trwającego sezonu. Tak więc troszkę nie wiadomo, czego się spodziewać, natomiast ja osobiście muszę przyznać, że podchodzę do tego trochę też z rezerwą, bo Laporta, którego ja pamiętam sprzed tych...
No właśnie, bo ja chciałem o tę pierwszą jego przygodę dokładnie z klubem zapytać, czyli lata 2003-2010, jak pan ją wspomina?
No myślę, że każdy kibic Barcelony wspomina ją absolutnie genialnie, tak? No, Laporta przyszedł w 2003 roku, gdy Barcelona była zdecydowanie w innym miejscu niż jest teraz, niż Laporta ją zostawił, tak? No bo seria dobrych decyzji, podźwignięcie klubu, no, który wówczas grywał tak naprawdę w Pucharze UEFA i wreszcie no, mistrzostwo Hiszpanii, tak, w sezonie już 2004-2005, już w jego drugim sezonie, no potem pierwsza Liga Mistrzów, potem rzeczywiście kryzys, natomiast no, wreszcie bodaj najlepsza decyzja w historii być może, czyli zaufanie Pepowi Guardioli, tak, no, co zaowocowało, wszyscy wiemy czym. No i dzięki temu też Laporte cieszy się sporym zaufaniem. Też trzeba tutaj wspomnieć, że Laporte również był ciągany po sądach po tym, jak przestał już być prezydentem Barcelony. Chodziło o kwestie stricte finansowe, mianowicie takie, że miał spowodować po prostu straty dla klubu. Ostatecznie został w tym procesie uniewinniony. Ten proces właśnie z Sandro Rosellem wygrał. No i cóż, to też mu zarzucają zresztą jego kontrkandydaci w tych wyborach, określając jego kampanię właściwie mianem nostalgii, tak, że Laporta jedzie po prostu kolokwialnie mówiąc na tej nostalgii i na wspomnieniach, które Socio w stosunku do niego czy do epoki, w której on rządził klubem, żywią. Natomiast prawdopodobnie to wystarczy do zwycięstwa. No ja niestety największą obiekcję chyba, jaką mam, to jest na przykład tak jak dzisiaj reakcja Jeana Laporte, który też stwierdził, że to wydarzenie nie jest dobre dla klubu. Brakuje mi takiego mocnego rzeczywiście oświadczenia, że winnych trzeba rozliczyć, że trzeba ich ukarać, tak, i że on też będzie to do tego zmierzał, bo uważam, że to jest coś, co należy zrobić. A ten Laporta, którego mamy w tym 2021 roku, jest chyba trochę jednak spokojniejszy, bym powiedział, niż ten.
Już to w ogóle tak wygląda, że kiedy decydujesz się na bycie prezydentem Barcelony i zostajesz wybierany w wyborach, to musisz godzić się z tym, że będziesz miał prokuraturę na karku prędzej czy później, po prostu przy tej skali klubu.
Szczerze mówiąc, trochę tak, bo chyba mało kto o tym wie, że również dwaj, no bo powiedzieliśmy o Bartomeu, powiedzieliśmy o Sandro Rosellu, no tutaj Joan Laporta to akurat proces cywilny o spowodowanie strat, natomiast również wcześniejsi dwaj prezydenci, czyli Joan Gaspart oraz Núñez, który był prezydentem Barcelony przez 22 lata od 78 roku do roku 2000, oni również mieli swoje problemy z prawem, natomiast już potem, jak przestali być prezydentami Barcelony w sprawach zupełnie prywatnych, natomiast no Núñez ostatecznie skończył nawet w więzieniu za łapówkarstwo wobec urzędników Urzędu Skarbowego, zaś Gaspar był oskarżony o maczanie palców w upadku hiszpańskich linii lotniczych Spanair, gdzie zasiadał w zarządzie po odejściu z Barcelony.
To brzmi jakby po prostu funkcja prezydenta Barcelony, nad nią jakieś fatum ciążyło. Pan jeszcze takie coś napisał dzisiaj na Twitterze, panie Michale. Dodam tylko, że skoro dziś dzień, w którym spełniają się życzenia, to mam jeszcze jedno. Może tak w zabezpieczonych dokumentach czy komputerach znajdą się informacje na temat tego, dokąd trafiały pieniądze za zakup tych wszystkich losowych Brazylijczyków do Barcy B, czyli taki troszeczkę mniejszy skandalik, ale jednak skandalik, o którym kibice pamiętają.
Tak, no ja osobiście uważam, że no to jest coś, co zdecydowanie wymaga zbadania, no bo to przekracza granice tylko i wyłącznie niekompetencji. Być może ja mam o to taki żal, bo wychowałem się jednak na czasach, w których no jeżeli myślało się Brazylijczyk w Barcelonie, no to człowiek miał przed oczami, czy to
Ronaldinho, Rivaldo, Romario, tak.
Wszystkich absolutnie genialnych zawodników, natomiast potem mieliśmy posprowadzanych no całe mnóstwo piłkarzy, którzy nawet nie debiutowali w zespole, nawet nigdy nie pojawiali się w ogóle w Barcelonie. No i było całe mnóstwo. Barcelona z tego co kiedyś liczyłem, przez 10 lat właśnie bytności w klubie duetu Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu wydała na 13 zawodników z Brazylii prawie 50 milionów euro, no oni łącznie byli na boisku niecałe 6 minut, tak? No to średnia minut nie jest zbyt duża. Tutaj, żeby też absolutnie nikogo nie wybierać bez powodu, to warto również wspomnieć, że także Joan Laporta, kończąc swoją pierwszą kadencję, sprowadził do Barcelony niejakiego Keirisona, czyli również brazylijskiego piłkarza prosto z Ligi Brazylijskiej, który nigdy w Barcelonie nawet nie zadebiutował.
Dobrze, wiem, że spieszy się pan na pociąg, więc nie zatrzymuję. Michał Gajdek był z nami i myślę, że nakreślił nam dosyć dobrze to, co dzieje się w tej chwili w Barcelonie. Adwokat Socio numer 98107. Zapraszamy też do słuchania podcastu. Więcej znajdziecie szczegółów na Twitterze pana Michała. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również, kłaniam się.
Kłaniam się, do usłyszenia i moi drodzy, piosenka, zaraz kolejni goście.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Wracamy do tematu dnia na antenie radia Weszło FM. Rozmawiamy o Barcelonie i zawirowaniach w tym klubie. Przed chwilką moim gościem był Michał Gajdek, adwokat, socjo numer 98107, autor podcastu o Barcelonie, a teraz z kolei autor podcastu o całej hiszpańskiej piłce na antenie radia Weszło FM, czyli programu Estadio Weszło. Krzysiek Rot jest z nami, witam cię serdecznie.
Cześć Kamil, cześć, witam wszystkich.
Bo ja tak powiedziałem panu doktorowi, wiem, że nas słuchałeś, więc pewnie słyszałeś, że w interesie Realu jest też to, żeby była mocna Barcelona, to trochę tak jak w interesie Vive jest, żeby była mocna Wisła Płock. Mówię o tym dlatego, bo zaraz będę rozmawiał też z kibicem i Barcelony, i Vive Michałem Zawadą. No ale ta Barcelona, nie chcę powiedzieć, że się rozpada na naszych oczach, bo to by było oczywiście zbyt daleko posunięte stwierdzenie, natomiast ciągle na niespokojnych wodach pływa.
Tak, no to mam wrażenie, że każdy kolejny tydzień nam przynosi też jakąś negatywną informację i o ile był taki moment, że wydawało się, że w końcu coś się w miarę ustabilizowało, już mieliśmy nawet datę wyborów ogłoszoną, oczywiście teraz też mamy, zostało 6 dni, ale no mieliśmy ją ogłoszoną prawie półtora miesiąca wcześniej i wydawało się, że to wszystko zmierza ku dobremu, natomiast no obecnie sytuacja jest taka, że te wybory oczywiście za tydzień, natomiast no właśnie każdy kolejny tydzień nam przynosi kolejną złą informację. Ja mam wrażenie, że te złe informacje dla Barcelony to dopiero zaczną wypadać niczym te trupy z szafy w sytuacji, w której pojawi się nowy prezydent i będzie się okazało i okaże się, że będzie musiał się rozliczyć z tymi wszystkimi niekoniecznie czystymi może interesami, które pozostawił po sobie Bartomeu i one zaczną po prostu wychodzić na światło dzienne. Też było wiele takich komentarzy z katalońskich mediów, że, znaczy okej, może niekoniecznie z katalońskich, bo te wiemy, że raczej sympatyzowały z byłym już prezesem Barcelony, natomiast były takie informacje, że Bartomeu dlatego tak długo chciał zostać na stanowisku, które piastował, ponieważ no, potrzebował czasu, żeby te niektóre rzeczy pozamiatać. No i widzimy teraz, że niektórych mu się po prostu nie udało.
Ty myślisz, że takie działanie jak jego właśnie, czy wcześniej w teorii Sandro Rosella oskarżonego też o przecież różne czyny, chociaż oczyszczonego ze zarzutów, to wynika z takiej zwykłej ludzkiej chciwości, że jesteś na takim wysokim stołku i nie możesz się oprzeć, żeby czegoś nie zachachmęcić, czy z czegoś innego? No bo wiesz, w teorii jak robisz takie rzeczy w klubie takim jak Barcelona, który jest na świeczniku i cały świat zawsze mu patrzy na ręce, no to nie trzeba być Herkulesem Poirot czy Arsenem Lupinem, żeby dojść do wniosku, że jednak ktoś to może prześwietlić i w pewnym momencie wpadniesz po prostu. To nie jest jednak, wiesz, zawinięcie batonika ze sklepu przy średniej ochronie i bez kamer, tylko no działasz na oczach całego świata tak naprawdę.
Wiesz, dodatkowo jeszcze tutaj dochodzi kwestia tego, że to nie jest tak jak Peter Lim na przykład mając Valencię, tak? Czy jakikolwiek inny klub w rękach prywatnych właścicieli, że no jeżeli ci prywatni właściciele nie będą chcieli, żeby coś trafiło do wiadomości publicznej, no to w dużej mierze przypadków to nie trafi do wiadomości publicznej, a tutaj mamy klub, który teoretycznie, no i w praktyce, jak się też okazało niedawno, należy do Socios, w związku z czym masz tę świadomość, że zawsze po tobie przyjdzie ktoś kolejny. No i jeżeli coś faktycznie naskrobałeś, no to może ci Mossos zapukają do twoich drzwi. Nie mam pojęcia, z czego to może wynikać, bo też wydaje mi się, że nie znamy pełnego rozmiaru tych krzywd, które Bartomeu mógł Barcelonie wyrządzić, no bo faktycznie teraz, jeżeli na to patrzymy, no to wydaje się to absurdalne, prawda, że milion euro zapłacone jakiejś tam firmie, która miała działać w internecie i poprawiać wizerunek, sprawia, że możesz wylądować w więzieniu za to, że zapłaciłeś więcej niż powinieneś. Tak, a rozmawiamy o kwocie miliona euro, tak? Czyli w perspektywie klubu takim, jakim jest Barcelona, czy przynajmniej jakim powinna być Barcelona, no to jest bardzo mała kwota. Więc no to się wydaje aż absurdalne, żeby jakby za sprawą takiej operacji trafić na przykład do więzienia, choć oczywiście nie wiemy, jak to się skończy. Natomiast no, wydaje mi się, że możemy poczekać na to, jak to będzie wyglądało, gdy się już wszystko okaże, gdy wszystko ujrzy światło dzienne, bo może się okazać, że właśnie ci Brazylijczycy, o których mówił Michał, może się okazać, że na przykład, nie wiem, 1/4 tej kwoty trafiła tak naprawdę do kieszeni Bartomeu, tak? Mhm. To wtedy, wiesz, lepiej mieć 20 milionów niż nie.
A powiedz mi taką rzecz, ty też jesteś zdania podobnego jak Michał Gajdek, że właściwie nie ma za bardzo wyboru przeciętny socio Barcelony i musi tego Joana Laporte ponownie wybrać na prezesa, czy wieszczysz w tym wyścigu jakiś niespodziewany zwrot?
Nie wie jeszcze. Wydaje mi się, że Jean Laporta zostanie prezesem. No i też się zgadzam z Michałem, że oczywiście ten plan sportowy dość długo nie był przedstawiony. Mam wrażenie, że to wszystko było tak dopinane wręcz na ostatnią chwilę i te przełożone wybory de facto Jeanowi Laporcie podeszły trochę pod tym kątem, że on miał jeszcze trochę więcej czasu, żeby dopracować ten swój plan, choć oczywiście bardziej to grało na korzyść Wiktora Fonta. Natomiast na przykład bardzo mnie ciekawi figura Mateo Alemaniego w strukturze pionu sportowego Laporty, ponieważ no Mateo Alemani w duecie z Marcelino wykonał świetną robotę i dość długo pozostawał bez pracy, więc to jest postać, która mnie bardzo ciekawi. Natomiast no prawda jest taka, że tak, że w większości sosy z Barcelony to są ludzie pewnie trochę starsi od nas, bardziej żyjący właśnie tą nostalgią, którą oferuje Jean Laporta, niekoniecznie chcący słuchać tych słupków i wykresów, które pokazuje Wiktor Font, tylko bardziej patrzący na Jean Laporta wywiesił baner koło Bernabeu. To są takie akty charyzmatyczne, których wydaje mi się, że Wiktor Font nie ma. Gdyby miał, no to myślę, żebyśmy mieli otwarty ten wyścig, a tak mimo pewnie najlepszych chęci Wiktora Fonta, który i tak no, wielokrotnie nie pokazał się z najlepszej strony, no to raczej Jean Laporta jest pewniakiem do wygrania tych wyborów.
A twoim zdaniem po tej zmianie prezesa i po zakończeniu przyszłego sezonu, no, tego sezonu, a być może jeszcze w trakcie, no bo wiadomo, że transfery się dopracowuje wcześniej, to dojdzie w końcu do takiej rewolucji w Barcelonie, do jakiej miało dojść wcześniej? Czy w ogóle Barcelonę będzie na to stać, żeby taką rewolucję przeprowadzić i faktycznie wpuścić świeżą krew 5-6 zawodników, którzy mogą zupełnie zmienić oblicze tego zespołu? Czy wydaje ci się to na dzisiaj niemożliwe?
No patrząc na dzisiejszy stan finansów, nie. Jedyna rewolucja, jaką Barcelona może przeprowadzić, to jest po prostu włączenie do kadry pierwszego zespołu i faktyczne postawienie na takich chłopaków z La Masia, jak właśnie Ilaiz Moriba, czy jak Monciu, którzy też są, czy Collado, którzy są wyróżniającymi się postaciami Barcelony.
Ja tylko dodam, że warto na Moribę postawić, bo akurat gram sobie tam od paru miesięcy Leeds. Mam 8. albo 9. sezon w Football Managerze, jest to absolutnie jeden z najlepszych pomocników na świecie w tym momencie, także.
To prawda, też tak. Mi się tak zawsze...
Także Moriba to jest dobry transfer, na pewno.
Tak. Można tak śmiało powiedzieć. No i wydaje mi się, że to jest jedyna rewolucja, na którą Barcelonę jest stać. I tak jak mówię, trzeba wciąż poczekać na to, co się okaże po takim, powiedzmy, już bardziej precyzyjnym, no bo Carles Tusquets należy do tej ekipy Bartomeu, tak, więc on, nie wiem, czy on może zakopywać pewne brudy po Bartomeu, natomiast na pewno nie ma interesu w tym, żeby je jakoś niesamowicie eksponować, no a jak przyjdzie nowy prezydent, to się będzie z tym wszystkim musiał zmierzyć, więc może się okazać, że ta sytuacja Barcelony, która przecież już jest fatalna, tak, bo oni mają do lata trzeba spłacić 730 milionów euro, to jest zadłużenie krótkoterminowe. Na Barcelona nie ma takich pieniędzy, tak? Więc jedyną opcją jest jakieś sprzedaż części na przykład tego Barça Corporate czy innych rzeczy, może innych aktywów, w sensie może na przykład właśnie piłkarzy, a drugą opcją jest restrukturyzacja tego długu, żeby go przełożyć na przykład następny rok, co też się będzie wiązało przecież z większymi odsetkami. Więc może się okazać, że Barcelona się dość długo będzie wykopywała z tego długu i on się może okazać wręcz jeszcze gorszy niż obecnie go widzimy. Więc ja się kompletnie nie spodziewam żadnych ruchów, chyba że darmowe oczywiście w cudzysłowie, no bo wiadomo.
I rozumiem, że też żaden wielki sponsor na białym koniu tutaj nie wiedzie, który będzie.
Nie, raczej nie, no, trzeba by sprzedać, wiesz, trzeba by zmienić w ogóle model klubu, tak? Mm-hmm. Trzeba by zabrać go z rąk Socios i przestawić na model prywatny.
No wiesz, powiedziałbym, że nietypowe czasy wymagają nietypowych działań, ale wydaje się, że w tak konserwatywnym miejscu jak ten klub, to będzie to mimo wszystko ciężkie. No i paradoks też trochę polega na tym, że mimo tych problemów, mimo tych kłopotów, mimo tego, że ten klub się trzęsie w posadach, to ciągle szansa na mistrzostwo Hiszpanii jest.
To prawda, tak. Trzeba będzie czekać, jak dzisiaj Real zagra z Realem Sociedad. No i oczywiście, no za tydzień mamy derby Madrytu, więc w przypadku jakiegoś remisu czy porażki Atletico, no to Barcelona tutaj trochę swoją sytuację wzmocni, choć ona też, umówmy się, nie jest mimo wszystko w tabeli najlepsza.
Krzysiek Rot był ze mną. Dziękuję ci, Krzysztofie, bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
Kłaniam się nisko, to teraz nie włączamy muzyki, tylko sobie zaraz zatelefonuję do kolejnej osoby, która zna się na Barcelonie, która bywa w naszym radiu, która jest taką takim właśnie stałym gościem, można by powiedzieć, audycję Stadio Weszło, czyli Michał Zawada. Tutaj pogadamy sobie z Michałem o tym, jak to wygląda wszystko z jego perspektywy. Dzwonimy, mam nadzieję, że zaraz odbierze. Przypominam, że rozmawiamy o zawirowaniach w Barcelonie, a jest o czym gadać. Oj, jest o czym gadać. Zatrzymany dzisiaj między innymi były prezes klubu, a więc Bartomeu, ale także kilka innych osób. Michał Zawada jest z nami, witam cię serdecznie.
Cześć, dobry wieczór.
Michał, jako że z moich gości, nie wypominając wieku, jesteś najstarszy, to zapytam, czy ty pamiętasz za swojego życia i przez te lata, jak kibicujesz Barcelonie, żeby w tym klubie było aż takie zamieszanie jak teraz?
Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby było nagromadzenie takiego syfu w tak krótkim. Znaczy, bywało źle rzeczywiście. Był prezydent Núñez aresztowany, był prezydent Rosell aresztowany, były przedwczesne wybory wielokrotnie, ale no przede wszystkim czegoś takiego, no fakt, że nie było wcześniej mediów społecznościowych, no ale fakt, i załatwiało się to w mediach, w prasie generalnie, no ale czegoś takiego, żeby za pieniądze kibiców, no bo taka jest struktura Barcelony, wynajmować agencję do oczerniania własnych piłkarzy, to powiem ci, czegoś takiego nie pamiętam, nie widziałem.
Ale powiem ci, że jakbyś to po raz kolejny życie okazuje się pisać takie scenariusze, że jakbyś zobaczył to w kinie, to byś pomyślał, że scenarzystę popieprzyło po prostu, tak? Że go poniosła fantazja, no bo to jest aż, jak na to patrzysz z boku, to jest aż niewiarygodne.
No, to jest rozgrywka na poziomie polskiej sceny politycznej.
No trochę tak, niestety.
Niestety, może dlatego, wiesz, dlatego ci, przynajmniej polscy kibice Barcelony nie mają z tym jakiegoś takiego, wiesz, dysonansu poznawczego, bo mają to na co dzień tutaj w telewizji. Ale rzeczywiście, no to jest smutne, bo to się wydaje, że rzeczywiście ta polska polityka, no w ogóle polityka jest takim już rzeczywiście niefajną częścią świata, a futbol jest po to, żeby nam dostarczać rozrywek dużo przyjemniejszych, a dla kibica Barcelony niestety w ostatnich latach, no to możemy między światem polityki a futbolem postawić znak równości, niestety.
A ty się nie boisz, że przez te wszystkie tarapaty, przez te długi finansowe, to klub popadnie po prostu w przeciętność? No bo jeżeli mi Krzysiek Rot mówi, że to jest dług krótkoterminowy powyżej 700 milionów euro, że trzeba znaleźć pieniądze, żeby go spłacić, to brzmi w tym momencie nie jak, wiesz, bo no żeby zrobić rewolucję kadrową, to trzeba mieć pieniądze na chłopski rozum, a tutaj raczej trzeba nie myśleć o tym, kto do nas przyjdzie latem, tylko jak zakopać tę dziurę dużą. No to wszystko brzmi tak, że zaraz Real czy Atletico czy inne kluby mogą, nie mówię, że jutro czy pojutrze, ale za sezon 2-3 Barcelonie odjechać. Czy jednak tak pesymistycznego scenariusza byś nie rozpatrywał?
Powiem ci tak. Szczęście w nieszczęściu jest sytuacja covidowa na rynku, bo gdyby to był normalny sezon bez covidu i Barcelona musiałaby to wszystko spłacać, to taki Real czy Atletico, no Real szczególnie, w takim oknie transferowym jak zbliżające się, bierze Haalanda, Mbappé i Barcelona w lidze, a może i w Lidze Mistrzów przez następne lata może zapomnieć o konkurowaniu. No bo musi rzeczywiście spłacać bezpośrednie zadłużenie. W tym momencie wszyscy mają ciężko. Barcelona ma po prostu ciężej. Są kluby też w Anglii bardziej zadłużone niż Barcelona. Fakt, że nie krótkoterminowo, jak Tottenham, który buduje stadion i to zadłużenie długoterminowe ma większe. No ale to jest niewielkie pocieszenie rzeczywiście. Jest na szczęście dopływ talentów jakichś takich całkiem konkretnych młodych piłkarzy, którzy albo wypalili, jak Pedri czy Araujo, który niedawno przyszedł do Barcelony B i jest w stanie kogoś zastąpić, a nawet okazuje się, że być pierwszoplanowym obrońcą.
No właśnie o tym mówił Krzysiek, że dla niego to jest droga, którą być może Barcelona powinna pójść, i tacy piłkarze jak Moriba, o których się mówi, że są olbrzymimi talentami, może to jest właśnie ten moment, w którym warto na nich postawić.
Zdecydowanie, dlatego ja mam tyle pretensji do Koemana, który mając sezon, w którym tak naprawdę już o niewiele walczy, tak stosunkowo mało tych szans tym piłkarzem, znaczy może się wydawać z zewnątrz, jak się patrzy, że ten Moriba dostaje szansę, że Araujo dostawał szansę, że Pedri gra non-stop, w związku z czym jest mocno przeciążony, że pójść tam jakieś szanse dostaje, ale tych chłopaków, którzy mogliby grać kosztem takiego Pjanicza, który kompletnie się nie sprawdza, kosztem Bright White'a, który nie jest skrzydłowym, a gra na skrzydle, no to mamy Jandro Orellanę, mamy Collado, mamy Conrada de la Fuente, więc tych chłopaków rzeczywiście młodych, i to jest trochę w tym paradoksalnie, w tej fatalnej sytuacji Barcelony, to jest jakiś taki iskierka nadziei, że ci ludzie, na których wszyscy czekają, mówię o kibicach Barcelony, że ich wreszcie zobaczymy, będziemy musieli ich de facto oglądać, bo klub nie będzie miał innego wyjścia, i zamiast kupować, bo to było główną tragedią Barcelony, nie było kupowanie czy jakichś piłkarzy typu, nie wiem, Suarez, czy nie wiem, czy nie była nim pensja Messiego, tak, tym problemem Barcelony. Problemem Barcelony są transfery typu Pjanic, typu Bright White, kupowani na 4-5
lat. No i też oddawanie takich zawodników jak Suarez za jakieś bandyckie stawki tak naprawdę.
No tak, a poza tym no, oddajemy dziewiątkę i nie zastępujemy jej nikim i nie ma kto goli strzelać. I cały czas jak Messi nie strzeli, to musimy się modlić, żeby to zrobił ktoś inny, no bo Ansu Fati jest kontuzjowany, Pedri teraz też jest kontuzjowany, a pozostali napastnicy, no to jak tam uciłali po 6 bramek w tym sezonie, czy mówię o Dembele, czy Griezmannie, no który akurat początek tego roku ma bardzo dobry, no ale to jest pewnie ten drugi strzelec, no, ale żaden z nich nie strzelił więcej niż 10 bramek w tym sezonie, więc to tych problemów jest sporo. Faktem jest, że w rezerwach też dziewiątki nie widać. I Barcelona, jeżeli będzie chciała sprowadzić dziewiątkę, to będzie musiała kupić piłkarza, a dziewiątki tanie nie są.
No szczególnie teraz, prawda, gdzie za dużo tych takich piłkarzy w sile wieku, którzy by tych bramek strzelali, to nie znajdziemy na poziom Barcelony. A powiedz, jak ty oceniasz Laportę? No bo tutaj wypowiadał się o nim Michał, wypowiadał się o nim Krzysiek. Czy dla ciebie to jest też w tym momencie jedyna opcja, jaką Barcelona może pójść?
No niestety.
Czyli to niestety już świadczy o tym, że go średnio oceniasz.
Tak, no bo ja pamiętam wybory, na które jechałem 6 lat temu, żeby na niego zagłosować, bo nie miałem na kogo, bo nie było na kogo innego. Nie było kontrkandydata. Był Bartomeu, który wygrał zdecydowaną większością głosów, ale ja wiedziałem już wtedy, co się święci, i leciałem właśnie, mówię, kurde, może ten jeden głos, ale nie, tam przewaga była 30% ponad Bartomeu nad Laportą, no ale ten Laporta był jedyną opcją. Jemu kompletnie nie zależało wtedy na Barcelonie, no wtedy zupełnie chciał iść do wielkiej polityki, chciał w polityce hiszpańskiej, już nie tylko katalońskiej, chciał być kimś. To nie wypaliło i chyba wraca na z góry upatrzone pozycje, czyli tu, gdzie wie i jest w swoim naturalnym środowisku. I to zresztą widać w tej kampanii, że on jest politykiem pełną gębą, i to zupełnie wystarcza na to, żeby te wybory posprzątać kolejnymi pewnymi ruchami. Natomiast ja nie jestem przekonany, dlaczego. Jestem, ponieważ on pierwszy raz zostając prezydentem miał za sobą naprawdę bardzo dobry sztab ludzi. Ci ludzie teraz stanowią o sile Manchesteru City. To był Cieki Begristein, który teraz jest dyrektorem sportowym w City. To był Mark Ingla, świetna postać. To był Soriano, który teraz zarządza finansami w Manchesterze City. To był Sandro Rosell, który z nim nie będzie pracował, który odpowiadał za transfery takich piłkarzy jak Ronaldinho, Neymar, Lodovic Julie czy Rafael Marquez. I tych ludzi w drugim podejściu nie będzie. Są ludzie związani z bankiem Caixa Catalunya, co jest dobrym znakiem, jeżeli chodzi o te finanse, czy o ten dług krótkoterminowy. Być może jest tam jakiś pomysł na właśnie na współpracę z bankiem, który wcześniej finansował mocno ruchy Barcelony finansowe i zarządu Laporty. Tam jest 3 ludzi w tym gabinecie cieni Laporty, którzy są z tym bankiem Caixa Catalunya związani. Dla niepoinformowanych to powiem, że to jest największy bank w Katalonii. Katalonia jest bankowo, taką Szwajcarią, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Także to jest naprawdę potężna instytucja, która ma niedaleko Camp Nou swoje biurowce imponujące, takie już teraz trochę tam z lat 90. Lekko przestarzałe, ale to są takie budynki bardzo charakterystyczne. No i to jest kilka dobrych znaków, ale generalnie jest wiele takich niewiadomych. Ten projekt sportowy, to co zarzucał mu Wiktor Font, czyli kontrkandydat w tych wyborach, też nie został omówiony, ta struktura nie jest jasna, nie wiadomo kto za co ma odpowiadać, nie wiadomo skąd miałyby się wziąć na to te pieniądze, bo to też nie powiedział tego do końca jasno Laporta. Podał jedno ważne nazwisko dla kibiców, jeżeli chodzi o projekt sportowy, to jest Alemany, czyli człowiek odpowiedzialny za bardzo dobre, wiele bardzo dobrych transferów Walencji na przykład i człowiek, który jest instytucją, jeżeli chodzi o pozycję takiego dyrektora sportowego i zna rynek nie tylko hiszpański bardzo dobrze i to jest dobry znak. Ale co dalej, to jest, wiele jest niewiadome.
Ja rozumiem, że ciebie, podobnie jak większą liczbę kibiców Barcelony, wkurza fakt, że na naszych oczach te najlepsze lata Leo Messiego już jakby są zaprzepaszczane, tak? Bo gdyby wokół niego zbudować ten klub w taki sposób, jak wy sobie życzycie, to pewnie Barcelona miałaby w tej chwili, i Leo Messi, to za tym idzie, kilka mistrzostw Hiszpanii więcej, ale przede wszystkim no, bardziej w tej lidze mistrzów mogłaby porywalizować, a tak mówimy już o piłkarzu 34-letnim. Wiadomo, że może pójść drogą Cristiano Ronaldo i grać jeszcze, bo to są fenomenalni gracze i wymykający się poza wszelkich definicji, więc ja się nie zdziwię, jak Leo Messi będzie świetny jeszcze przez 3-4 lata nawet, ale no ale jednak on też musi mieć taką olbrzymią frustrację, tak sobie myślę, że po prostu jest geniuszem otoczonym małymi ludźmi, takimi pazernymi jak Bartomeu. Wszystko na to wskazuje, że to jest taki człowiek, mimo tego jeszcze oczywiście domniemania niewinności, no to się można wkurzyć po prostu.
No i on się wkurzył i trzeba powiedzieć otwarcie, że gdyby nie on, to Bartomeu nadal by był prezydentem, bo o ile nie było jakiegoś takiego, znaczy zbierane były te podpisy za referendum do odwołania tego zarządu, ale to nie miało takiej dynamiki jakiejś, która powodowałaby, że znaczy Bartomeu spał spokojnie, dopóki Leo Messi nie udzielił pamiętnego wywiadu, w którym powiedział, kto za to wszystko odpowiada, kto go okłamywał, kto doprowadził klub do takiej sytuacji, w jakiej on się w tym momencie znajduje i po prostu pokazał palcem na prezydenta Bartomeu i jego zarząd. I tamte podpisy, przyspieszenie tego procesu zbierania podpisów było błyskawiczne. I jak Bartomeu się zorientował, że tych podpisów jest ponad 20 tysięcy, no to po prostu podał zarząd do dymisji i nie jest prezydentem. Bez Messi, wiesz, no przede wszystkim, no to tak jak powiedziałeś, no Messi, no musi to być frustrujące, jeżeli strzelasz po 50 bramek w sezonie, a drużyna nie wygrywa, ty albo strzelasz, nie wiem, 90 parę bramek w roku, a drużyna nie wygrywa wtedy na przykład Ligi Mistrzów, tak? A ty robisz wszystko, ciągniesz ten zespół na plecach, prosisz otwartym tekstem, czy w mediach, czy w rozmowach z pracownikami klubu, czy z zarządem, on, Suarez i Piqué, czyli ludzie, w których były wymierzone działa, bo te media społecznościowe, te farmy troli, które były kupowane przez zarząd Bartomeu, to one były wycelowane właśnie w tych ludzi. Suarez za to zapłacił, Piqué nie, bo Piqué jest instytucją w Barcelonie i jest jej przyszłym prezydentem, no ale Messi też prawie został z tego klubu wypchnięty i to w nich to było wycelowane i to oni prosili otwartym tekstem po kolejnych blamarzach w mistrzów, że proszą o wzmocnienia. Podczas kiedy klub wydawał pieniądze na Pjanicza, na Bright White'a, na Semedo, na Juniora Firpo i na kolejnych ludzi, którzy nie byli w stanie w niczym pomóc na boisku. I przychodził Coutinho, przychodził Griezmann, przychodziły nazwiska zamiast pomysłu na projekt sportowy, który rzeczywiście wydawało się, że wystarczy otoczyć tego Messiego piłkarzami, którzy będą mogli z nim grać w piłkę i rzeczywiście to się powinno udawać.
Taki samograj w teorii, nie? Że masz wystawioną piłkę do pustej bramki, trzeba dołożyć nogę i nie trafiasz w jej światło po prostu.
Tak, tylko wiesz co, tylko trzeba tych piłkarzy jeszcze dobierać z głową i nie kierować się nazwiskami, tak jak w przypadku Griezmana, tylko kierować się ich profilem boiskowym, tym, czy oni się nadają do małego grania, czy oni znajdą jakieś porozumienie boiskowe. A my co robimy? Ludzie, którzy mieli najwięcej asyst do Leo Messiego w ostatnich latach w Barcelonie, to byli Luis Suarez, Dani Alves, Xavi Hernandez i Andres Iniesta. Żadnego z nich w Barcelonie nie ma. Dwóch naturalną koleją rzeczy, ponieważ byli już za starzy. Ale Alves prosił o obniżenie kontraktu i mówił, ja chętnie zostanę, będę zmiennikiem, będę rezerwowym. Jak tego piłkarza w Barcelonie brakowało? Ile jeszcze dawał przez kolejne dwa sezony, czy to w Juventusie, czy w Paris Saint-Germain, nawet w Barcelonie był zmiennikiem?
Wiesz też, jak masz takiego gościa w szatni, no faceta, który wygrał najwięcej w historii tak naprawdę, bo ktoś chyba kiedyś policzył, że nikt nie zdobył więcej w historii piłki pucharów niż on, prawda?
Tak, no i wiesz, i on rzeczywiście, to ta współpraca, nawet gdyby był zmiennikiem, ale nie wiem, dzieliłby się tymi minutami częściej. Albo takiego Luisa Suareza, który ma najwięcej asyst ze wszystkich piłkarzy i rozumiał się w ciemno z Leo Messim. I oni wszyscy po kolei są wyjmowani, zabierani i temu człowiekowi zamiast tych, którzy z nim współpracowali i rozumieli się w ciemno, są dawani tacy piłkarze właśnie jak Semedo na pozycję Alvesa, jak Bright White na pozycję Suareza, jak Pjanic na pozycję Szawiego czy Iniesty. No jaka to jest zmiana jakości wokół tego Messiego? To ręce opadają, jak jesteś kibicem, jak jesteś zawodnikiem, no to też. Ty
no mówię, to trochę takie działania jak sabotaż. Tak rozmawialiśmy z Michałem na początku tej audycji, że niektóre działania, jak popatrzysz z boku, to się niemalże o ten sabotaż ocierają. Ja jeszcze na koniec się zapytam, nie czy, tylko kiedy twoim zdaniem Szawi powinien zastąpić Ronalda Koemana?
Wiesz co, no ja to prosiłem o to już od dawna. No wiesz, ta seria Koemana wygląda, że zaczyna się to jakoś układać. Moim zdaniem to Koeman na pewno sezon dogra do końca. Pytanie, w jakim stylu dogra i w jakim stylu dogada się z Laportą, bo to, że Laporta będzie chciał mieć tam ludzi, z którymi pracował wcześniej, a Xavi był człowiekiem, z którym Laporta spędził masę czasu w jednym klubie. Może Xavi akurat nie należał do grupy bankietowej, która w klubie była. Bardziej należał do niej na przykład Dani Alves czy kilku innych Brazylijczyków. A Xavi to raczej do domu i na grzyby, bo i z narzeczoną na spacer.
Z kowalem na grzyby, słuchaj.
No spokojnie, to myślę, że jakby pojechał Kowal do Sabadell tam w te okolice, tam w tamte lasy, to Xaviego tam prędzej spotka. Znaczy jak temu się kontrakt skończy w tym Katarze, w tej Arabii Saudyjskiej. Czy gdzie on tam jest. No tak, ale myślę, że Xavi to wyląduje w tej Barcelonie, jeżeli nie w lecie, to przy pierwszej nadarzającej się okazji, pierwszej jakiejś mocniejszej porażce Barcelony, a że taka przyjdzie, to jestem więcej niż pewien, dlatego że kadrowo ten klub w tym momencie jest po prostu za słaby na to, żeby rywalizować, jeżeli nie w Hiszpanii, bo tutaj jest kryzys dosyć mocny wielu zespołów. Nie tylko myślę o Barcelonie i o Realu Madryt, ale generalnie ta liga hiszpańska idzie w dół, to przyjdzie blamasz w meczu z drużyną z Anglii, Niemiec, prędzej czy później widzę mistrzów, jeżeli to tak będzie wyglądało, jak wygląda. No i a kibice Barcelony kolejnego takiego lania łatwo nie przeżyją i pierwszym, który za to zapłaci, nie będą piłkarze, bo ich się nie da wymienić, nie będzie prezydent, bo już będzie nowy, będzie nim trener.
Michał, musimy kończyć, chociaż miło się rozmawia, ale goni nas
jak
czas.
Zawsze.
Socio numer ile? Bo teraz pamiętam.
77455, czyli.
Co to w ogóle za pytanie? Obudzony w środku nocy, wyrecytuję to wszystko. No dobrze.
Wiesz, to taki już numerek 77 tysięcy, to już nie taki pierwszy lepszy. No.
To prawda, to już nie są to niesprawy. Dobra, dzięki ci serdeczne. Dzięki. Pozdrawiam, jesteśmy w kontakcie. Kamil Gapiński, dziękuję wam też bardzo gorąco za tę godzinę barcelonową, no bo myślę sobie, że parę rzeczy żeśmy wyjaśnili odnośnie tego, co się w tej chwili dzieje w katalońskim klubie. Wszystkiego dobrego, słyszymy się, nie wiem, kiedy, w środę chyba.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.